Jeżeli będziemy żyć w sposób indywidualistyczny, w osamotnieniu, utracimy zaopatrzenie, które płynie z ciała Chrystusa. Zaopatrzenie, które dostarcza nam wszechwystarczający Bóg. Psalm 133 wspaniale pokazuje, że gdy bracia mieszkają razem w jedności, Bóg udziela im błogosławieństwa życia.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dzisiejsze studium życia Księgi Rodzaju poświęcone będzie ponownie rozdziałowi 35. Będziemy rozmawiali o tym rozdziale z Januszem Bienią, który przybył dziś do naszego studia.
Dzień dobry.
Rozdział 35, co oznacza, że pozostaniemy przy Betel, Domu Bożym. Podczas wykładu Witness Lee ponownie użyje wyrażenia życie Kościoła, które pojawiło się już wcześniej. Określenie to odnosi się do miejsca, czy też stanu, w jakim powinniśmy znajdować się jako ludzie wierzący, żeby móc doświadczać w pełni Boga. Może poświęćmy chwilę na to, by dokładniej wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem życie Kościoła. Czym różni się ono od zwykłego, tak zwanego chodzenia do Kościoła?
Myślę o chodzeniu do Kościoła zakorzenione jest głęboko w tradycji i tak naprawdę dowodzi upadku, skażenia i niezrozumienia duchowej rzeczywistości. Bo co tak naprawdę ktoś chce powiedzieć, mówiąc, idziemy do kościoła? Że kościół to fizyczny budynek, jakieś fizyczne miejsce, do którego można pójść, prawda? Tymczasem Nowy Testament mówi nam, że kościół to nie miejsce. Kościół to ciało Chrystusa. A ciało Chrystusa jest tylko jedno. Istnieje tylko jedno ciało Chrystusa. Ponieważ kościół jest ciałem Chrystusa, a my, którzy narodziliśmy się na nowo, oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, jesteśmy członkami tego ciała, musimy prowadzić życie w ciele Chrystusa i dla ciała Chrystusa. To właśnie nazywamy życiem Kościoła. Musimy prowadzić życie w ciele Chrystusa i dla tego ciała. Wierzący są członkami ciała Chrystusa, dlatego we wszystkim, co robimy, powinniśmy być zależni od innych członków ciała. Powinniśmy im usługiwać i budować ciało Chrystusa. Zarówno na spotkaniach, jak i w życiu codziennym wszystko powinno służyć życiu Kościoła. Powiem może o jeszcze jednej rzeczy, która wiąże się z życiem Kościoła. Jest to życie w jedności ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa. Kiedy przyjmujemy do swego serca Pana Jezusa, kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się członkami jednego ciała Chrystusa. Stajemy się członkami jednego, jedynego Kościoła Bożego. Kiedy wierzący spotykali się na początku dziejów Kościoła, spotykali się po prostu jako Kościół w miejscu, gdzie mieszkali. Kościół to nie nazwa. Kościół to po prostu opis tego, czym są wierzący. Czytamy więc w Piśmie Świętym o Kościele w Antiochii, o Kościele w Tesalonikach i o Kościele w Jerozolimie. Kościół to ciało Chrystusa i to ciało wyraża się w praktyce w miejscowościach, gdzie wierzący prowadzą życie ciała, życie Kościoła.
Czyli na Kościół składają się wszyscy wierzący w danej miejscowości?
No, dokładnie tak. Zgodnie z tym, co widzimy w Nowym Testamencie, wszyscy wierzący w danej miejscowości są członkami Kościoła w tej miejscowości. Wyrazem jednego ciała Chrystusa w tej miejscowości.
Dziękuję Ci za to wyjaśnienie. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia 35 rozdziału Księgi Rodzaju.
Przechodzimy do obietnicy, którą Bóg złożył Jakubowi. Określenie to wydaje nam się znajome. Ale w tym fragmencie słowa obietnica złożona przez Boga jest dość niezwykła. Czytamy tu, że Bóg, który składał obietnicę, jest Bogiem wszechwystarczającym. Chciałbym wam zwrócić uwagę na objawienie dotyczące imion Boga. Jedynym tytułem Boga objawionym w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest Bóg, Elohim, jedynie Bóg, to wszystko. Gdy przejdziemy do rozdziału drugiego, odkrywamy drugi boski tytuł.
Another divine title is more revealed. That is Jehovah.
Tytuł Jahwe. Wiele tłumaczeń oddaje to słowo jako Pan. Tłumaczenie to nie jest najlepsze. Słowo to powinno brzmieć Jahwe. Tak więc pierwszy rozdział Księgi Rodzaju objawia imię Elohim, a rozdział drugi imię Jahwe. Jeśli Pan oświeci nas swoim światłem, gdy będziemy czytać pierwszy rozdział, zobaczymy, że Bóg Elohim to boskie imię Boga Stwórcy w odniesieniu do stworzenia. Z kolei imię Jahwe, objawione w rozdziale drugim, to imię Boga, które nawiązuje relację z człowiekiem. Natomiast imię Bóg Wszechwystarczający zostaje objawione dopiero w rozdziale 17. W rozdziale tym Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: jestem Bogiem Wszechwystarczającym. Wszyscy chyba pamiętamy, przy jakiej to było okazji. Bóg powołał Abrahama w konkretnym celu. Powołał go po to, żeby Abraham stał się ojcem wielu ludzi powołanych przez Boga. Przeczytajcie rozdział 17 jeszcze raz i drugi raz, a zobaczycie, że Bóg jest Bogiem wszechwystarczającym do czego? Żebyśmy my wszyscy stali się materiałami na Boży dom.
Jakub spotyka się w tym fragmencie z Bogiem obietnicy, który określa siebie imieniem Bóg Wszechwystarczający, czy też, jak podają niektóre przekłady, Bóg Wszechmocny albo Bóg Wszechmogący. To imię, którego Bóg użył wcześniej, kiedy objawił się Abrahamowi. Czy zachodzi jakiś związek pomiędzy tymi dwoma objawieniami, Jakubowi i Abrahamowi? Bo w obydwu przypadkach Bóg przedstawił się tym samym imieniem.
Porównajmy ze sobą te dwa zapisy. 17 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie Bóg objawia się Abrahamowi jako Bóg Wszechwystarczający, i 35 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie też ukazuje się jako Bóg Wszechwystarczający. Nowy Testament, a dokładnie list do Filipian 1,19, używa wspaniałego określenia obfity zasób Ducha Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie Bóg Wszechwystarczający, który udziela samego siebie do naszego wnętrza w postaci obfitego zasobu Ducha Jezusa Chrystusa. Co się dzieje, gdy przyjmujemy obfity zasób i codziennie napełniamy się Duchem? Gdy przyjrzymy się tym dwóm fragmentom, doświadczeniu Abrahama i doświadczeniu Jakuba, widzimy, że kiedy Bóg objawił się im jako Bóg Wszechwystarczający, zmienił im imiona. Abraham wcześniej miał na imię Abram. Bóg zmienił mu imię z Abrama na Abraham. Z kolei w przypadku Jakuba zmienił imię z Jakuba na Izrael. Zmiana imion wskazuje na zmianę, która dokonała się w ich wewnętrznej istocie. Kiedy Bóg udziela się do naszego wnętrza jako wszechwystarczający, udziela nam swego obfitego zasobu, przeobraża nas w kogoś innego, w nową istotę. Wskazuje to właśnie na przeobrażenie. Imię Abram znaczy wywyższony ojciec, zaś imię Abraham znaczy ojciec wielkiej rzeszy. Kiedy Bóg w Chrystusie w postaci obfitego zasobu ducha udziela się do naszego wnętrza, przeobraża nas z wywyższonej jednostki w człowieka, który się pomnożył. Dokonuje się zmiana. Z człowieka wywyższonego stajemy się człowiekiem, który jest ojcem wielkiej rzeszy, który przynosi owoc, duchowo zradza innych ze względu na budowanie ciała Chrystusa. Imię Jakub znaczy ten, który trzyma zapięte. Jakub był kanciarzem, który trzymał zapięte wielkim cwaniakiem. Bóg zmienił mu imię na Izrael, czyli Boży Książę. Oto czego dokonuje Bóg Wszechwystarczający. Gdy udziela się do naszego wnętrza, przeobraża nas z człowieka, który trzyma zapięte, z cwaniaka i kanciarza, w Bożego Księcia. Gdy porównamy ze sobą te dwa fragmenty Słowa Bożego, zauważymy też, że kiedy Bóg objawił się zarówno Abrahamowi, jak i Jakubowi, obiecał im, że ich pomnoży. Powiedział Abrahamowi, że jego nasienie będzie jak proch, piasek, a Jakubowi, że z jego nasienia powstaną narody i królowie. Wszystko to pokazuje, że Bogu, który jest Bogiem wszechwystarczającym, zależy na zbudowaniu swojego domu. W jaki sposób budowany jest Boży dom? Boży dom, którym jest Kościół, ciało Chrystusa, budowany jest przez to, iż zostajemy przeobrażeni Bogiem i w Bogu, Bogu wszechwystarczającym, a także przez to, że przynosimy owoc, który służy temu, by Bóg mógł się powielić, czyli zrodzić wiele dzieci Bożych. Tak więc Bóg, Bóg wszechwystarczający, powiększa się w naszym wnętrzu, a także wypływa z nas. Ten Bóg zradza wielu ludzi, co służy pomnożeniu się Chrystusa i budowie Bożego domu.
Dziękuję. Posłuchajmy dalszego ciągu wykładu.
Rozdziały 17 i 35 Księgi Rodzaju wspaniale ze sobą korespondują. Po pierwsze, oba te rozdziały objawiają, że Bóg jest Bogiem wszechwystarczającym. Bóg rzekł do Abrahama: jestem Bogiem wszechwystarczającym. To samo powiedział Jakubowi: jestem Bogiem wszechwystarczającym. To po pierwsze. Po drugie, czy zauważyliście, w obu tych rozdziałach następuje zmiana imienia? Bóg zmienił imię Abrahamowi. Zmienił też imię Jakubowi. Co znaczy zmiana imienia w życiu duchowym? Przeobrażenie. Zmianę naszej prawdziwej istoty, prawda? Byłeś Abramem. Teraz zaś będziesz Abrahamem. Byłeś cwaniakiem Jakubem. Ale teraz będziesz Bożym zapaśnikiem, Izraelem. Prawda? To nie jedynie zmiana etykietki. To zmiana, która zachodzi w naszej istocie, w naszej wewnętrznej konstytucji. W całym Starym Testamencie znajdziemy tylko te dwie historie na ten temat. W rozdziale 17 czytamy o przeobrażeniu Abrahama, a w rozdziale 35 o przeobrażeniu Izraela. Po trzecie, musimy to wyraźnie zobaczyć. Obietnicę złożoną Abrahamowi Bóg powtórnie złożył Jakubowi. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że obietnica, którą Bóg złożył Jakubowi w rozdziale 28, podczas pierwszego doświadczenia w Betel, była mało konkretna. Mało konkretna. Co tam czytamy? Twoje nasienie pomnoży się i będzie jak proch. Musimy nauczyć się rozumieć Biblię za pośrednictwem Biblii. Najlepiej pomaga w tym porównywanie fragmentów. W rozdziale 28 Bóg przyszedł do Jakuba we śnie i obiecał mu, że jego nasienie będzie jak proch. Natomiast teraz, w rozdziale 35, w czasie drugiego pobytu w Betel, obietnica, którą Bóg złożył Jakubowi, została rozwinięta. Nie ma już mowy o prochu. Zamiast prochu jest naród i królowie. Widzicie? Nauczcie się tak poznawać Biblię. Teraz na pewno już widzimy, że obietnica, którą Bóg złożył Jakubowi w rozdziale 35, jest dokładnie powtórzeniem obietnicy złożonej Abrahamowi. A co stanowi jej centrum? Płodność i rozmnażanie się. Rodzenie prochu? Nie. Rodzenie narodów i królów. Powtórzę, te dwa rozdziały wzajemnie sobie odpowiadają. Podobieństwa są trzy. Boskie imię Bóg Wszechwystarczający, zmiana imion Abrahama i Jakuba oraz rozmnażanie się, mające na celu powstanie narodów i królów. Teraz widzimy, że boski tytuł Bóg Wszechwystarczający służy czemu? Budowie Bożego domu. Czy chcecie doświadczać Boga jako tego, który wystarcza w każdej sytuacji? Chcecie? Jeśli tak, to musicie sobie uświadomić, że nie możecie Go doświadczać w pojedynkę. Nie możecie. Nie możecie. Jeśli chcecie doświadczać wszechwystarczającego Boga, musicie znaleźć się w Betel, w Domu Bożym, w życiu Kościoła.
We wprowadzeniu do dzisiejszej audycji wyjaśniałeś określenie życie Kościoła. Chciałbym zadać Ci teraz pytanie. Dlaczego nie można doświadczać wszechwystarczającego Boga w pojedynkę? Dlaczego potrzeba nam do tego życia Kościoła?
Musimy wyraźnie to zobaczyć i zapamiętać, że jeżeli pragniemy doświadczać wszechwystarczającego Boga, obfitego zasobu Ducha Jezusa Chrystusa, musimy prowadzić życie Kościoła, życie ciała Chrystusa. Przytoczę może tu werset, który pokazuje to bardzo wyraźnie. Jest to list do Efezjan 4,16. Czytamy tam, że z Chrystusa, który jest głową, całe ciało sprawia swój wzrost, żeby mogło się budować w miłości. Widzimy tu, że ciało Chrystusa powoduje wzrost samego siebie oraz że ten wzrost jest zarazem budowaniem. Ale jak to się dokonuje? Werset ten mówi, że odbywa się to dzięki stawom obfitego zaopatrzenia i działaniu każdej poszczególnej części stosownie do jej miary. Chodzi mi o to, że abyśmy rośli, abyśmy uzyskali obfite zaopatrzenie od Chrystusa, który jest wszechwystarczającym Bogiem, musimy żyć w ciele Chrystusa, ponieważ to właśnie w ciele Chrystusa możemy korzystać z tego zaopatrzenia. W ciele znajdują się stawy obfitego zaopatrzenia. Nie będziemy mogli skorzystać z zaopatrzenia wszechwystarczającego Boga, jeżeli nie będziemy prowadzili życia ciała. Jeżeli nie będziemy spotykali się w społeczności z innymi wierzącymi, którzy prowadzą życie Kościoła. Potrzebujemy obdarowanych członków, stawów obfitego zaopatrzenia, czyli wierzących, którzy będą nas zaopatrywać we wszechwystarczającego Boga. Potrzebujemy też wszystkich części w ciele Chrystusa, działania każdej poszczególnej części stosownie do jej miary. Musimy otwierać się na wszystkie członki ciała Chrystusa i przyjmować zaopatrzenie płynące od wszechwystarczającego Boga poprzez nie. Jeżeli nie będziemy prowadzili życia w ciele Chrystusa, jeżeli będziemy żyć w sposób indywidualistyczny, w osamotnieniu, utracimy zaopatrzenie, które płynie z ciała Chrystusa. Zaopatrzenie, które dostarcza nam wszechwystarczający Bóg.
A więc nie można powiedzieć, że w pojedynkę w ogóle nie możemy doświadczyć Boga, ale na pewno, gdy w żywy sposób jesteśmy powiązani z innymi w ciele Chrystusa, doświadczamy Boga w szczególny sposób.
To prawda. Indywidualnie też możemy doświadczyć wszechwystarczającego Boga, lecz doświadczenie to jest bardzo ograniczone. Musimy zrozumieć, że te indywidualne doświadczenia służą zbiorowemu doświadczeniu. Kiedy doświadczamy Boga, który wystarcza w każdej sytuacji, zbiorowo, wtedy doświadczenie to przewyższa wszystko inne.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Pójdźmy nieco dalej. Przeczytajcie sobie historię Jakuba, który mieszkał w kraju swojego wuja. W Padan Aram Bóg nie składał Jakubowi obietnicy. Nie, wcale. Dlaczego? Czy Bóg się zmienił? Bóg nigdy się nie zmienia. Dlaczego w Padan Aram Bóg nie złożył Jakubowi obietnicy? Bo to nie było właściwe miejsce do tego, by Bóg złożył obietnicę temu, którego powołał. Jakub znajdował się na niewłaściwej pozycji. Padan Aram nie było właściwym miejscem. Pozycja, w której znajdował się Boży lud, była niewłaściwa. Zanim Bóg złoży nam obietnicę, musimy stanowczo zająć właściwą pozycję. Poza życiem Kościoła nie znajdziemy właściwej pozycji. Pozycji, która pozwalałaby nam przyjąć Bożą obietnicę. Padan Aram to nie jest miejsce właściwe do tego, żeby Bóg przyszedł i złożył tę obietnicę tym, których powołał. Potem Jakub powrócił z Padan Aram do pięknej ziemi. Zatrzymał się jednak w Sukot. Co znaczy słowo Sukot? Szałasy. Szałasy, bo tam Jakub wybudował wiele szałasów dla swojej trzody, prawda? Miejsce to położone było na wschód od Jordanu. Nie była to najpiękniejsza część ziemi obiecanej. Coś jak linia graniczna. Tam zamieszkał Jakub. Czy Bóg złożył mu tam obietnicę? Nie. Jakub nie zbudował tam nawet ołtarza. A potem Sukot przeniósł się dokąd? Do Sychem. Zbudował ołtarz, lecz jak widzieliśmy, nie był to ołtarz zbudowany w miejscu, którego pragnął Bóg. Prawda? Jakub zbudował ołtarz w miejscu, które zadowalało jego, a nie Boga. Bóg zatem sprawił, że pojawiły się okoliczności, które nie dawały Jakubowi spokoju. Powiedziałbym, pobudzały go do działania. To już wiemy. I wtedy przyszło do niego Boże Słowo. Wstań i idź do Betel. Tak więc w żadnym z tych miejsc, w Padan Aram, Sukot, Sychem, nie. Nie. Aż wreszcie Jakub dotarł do Betel. Jedynym miejscem, gdzie Bóg może złożyć obietnicę swojemu ludowi, jest Betel. Sądzę, że wielu może o tym zaświadczyć. Bóg nigdy nie składał nam tak konkretnej obietnicy, jaką nieraz usłyszeliśmy w życiu Kościoła. A teraz chciałbym was zapytać, czemu służą wszystkie obietnice, które Bóg nam złożył, które otrzymaliśmy w życiu Kościoła?
Are for what?
Nie zapominajmy, że służą one Bożej budowli.
Bóg udzielił Jakubowi największej obietnicy w Betel. Co to oznacza? I dlaczego Bóg zachował dla swoich dzieci to, co najcenniejsze, na czas, kiedy nareszcie dotarły do Betel?
Betel to miejsce, gdzie Bóg jest zaspokojony. Boga zaspokaja Jego dom, którym jest Kościół, ciało Chrystusa. Bóg pragnie zbudować Kościół. W Ewangelii Mateusza 16:18 Pan złożył cudowną obietnicę, która tak naprawdę jest proroctwem. Powiedział: zbuduję mój Kościół. Tym właśnie Bóg jest pochłonięty. Co On dzisiaj robi? Czego pragnie? Chce zbudować Kościół, dom Boży. Gdy powrócimy do pierwotnego Bożego zamiaru, gdy powrócimy do Betel, powrócimy do miejsca, w którym Bóg jest zaspokojony. Tam właśnie Bóg zachowuje to, co jest najlepsze dla swoich dzieci. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy słuchamy tej audycji, na nowo poświęcimy się dla Bożego zamysłu, którym jest zbudowanie Betel, domu Bożego, Kościoła. Żeby to się stało możliwe, musimy powrócić do jednego podłoża jedności i spotykać się jako Kościół, opierając się na gruncie jedności. Dzięki temu będziemy mogli być jedno ze wszystkimi wierzącymi. Psalm 133 wspaniale pokazuje, że gdy bracia mieszkają razem w jedności, Bóg udziela im błogosławieństwa życia. Kiedy spotykamy się na podłożu jedności, kiedy spotykamy się jako Kościół, kiedy przyjmujemy wszystkich autentycznych wierzących, ludzi, którzy narodzili się z Boga, przyjęli osobiście Pana Jezusa i są członkami ciała Chrystusa, wówczas powracamy do Bożego zamysłu, do budowania Kościoła. I to tam przyjmujemy błogosławieństwo, którego udziela nam wszechwystarczający Bóg, ten, który jest naszym życiem.
Dziękuję bardzo za społeczność. To bardzo bogaty i ważny fragment Bożego Słowa. W studiu gościliśmy Janusza Bienia. Za uwagę dziękuję, Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.